klasyka muzyczna.
Dziś druga godzina naszego programu, w której wita Państwa ponownie Alina Kurczewska wraz z Jarosławem Pachczyńskim, będzie bardzo szczególna, bowiem poświęcimy naszą klasykę Wojciechowi Kilarowi, kompozytorowi, który zmarł w niedzielę nad ranem w Katowicach. Słuchaliśmy fragmentu z filmu Dracula Francisa Coppoli. Oczywiście była to muzyka Wojciecha Kilara. Urodził się 17 lipca 1932 roku we Lwowie. Trafił do Rzeszowa, ale od 1948 roku związał się z Katowicami. Był wychowankiem profesora Bolesława Wojtowicza w tamtejszej Akademii Muzycznej, a potem profesorem tej uczelni. W latach 1959-60 kształcił się w Paryżu u Nadii Boulanger. Uznawano go za czołowego przedstawiciela polskiej awangardy muzycznej. Ważną dziedziną jego twórczości była muzyka inspirowana folklorem podhalańskim. Również ważnym elementem jego twórczości stały się w pewnym okresie jego życia utwory religijne. Wydaje mi się, że utwory mające związek z religią komponowałem z osobistej potrzeby, sam wyznawał. Na świecie był zaś oczywiście znany z muzyki filmowej i ona także będzie nam dzisiaj towarzyszyć. W Poznaniu miał związki z profesorem Stefanem Stuligroszem, ale także z Agnieszką Duczmal, której oddajmy teraz głos po usłyszeniu kolejnego fragmentu muzyki filmowej Wojciecha Kilara, a będzie to Smuga cienia.
Wojciech Kilar niejednokrotnie podkreślał, że twoja interpretacja, Agnieszko, utworów inspirowanych góralszczyzną jest niepowtarzalna. Kiedy miałaś okazję po raz pierwszy z nim osobiście porozmawiać?
Pierwszy raz zetknęłam się z nim właśnie, kiedy w Katowicach wykonywałam Orawę. I wtedy on był na tym koncercie i przyszedł po koncercie i powiedział mi: wie pani, ja już nie chcę słyszeć tego utworu w żadnym innym wykonaniu, bo tak to świetnie państwo interpretujecie. Tak się stało, że kiedy wydawano jego utwory na płycie i on wybierał różne wykonania różnych utworów, to nasza Orawa właśnie znalazła się w tym zestawie. Strasznie trudno mówić mi w takim momencie, kiedy on już wiem, że nie napisze ani jednej kropeczki czarnej na pięciolinii, bo był to jeden z moich naprawdę ulubionych kompozytorów i szalenie otwarty, szalenie ciepły. Wygłaszałam i pisałam dla niego laudację, kiedy otrzymywał nagrodę tu w Poznaniu Kawalerów Maltańskich. Prosił mnie o zrobienie koncertu, kiedy nadawano jego imię szkole muzycznej. Rozmawiałam z nim ostatnio jesienią. Nawet nie wiedziałam, kiedy dzwoniłam do niego, że był tydzień po operacji. Wydawało mi się, że jego głos brzmi i słyszę go w dalszym ciągu. Brzmi zupełnie normalnie, jakby nie przeszedł takiej traumy. Miał nadzieję, że jakoś wszystko się ułoży.
O Wojciechu Kilarze, jak się czyta, słyszy różne wspomnienia, zresztą takie samo miałam wrażenie z kontaktu z nim, że to był człowiek emanujący skromnością.
Kiedyś powiedział, że tak marzy sobie, żeby chociaż jeden utwór jego istniał po jego śmierci, żeby był zapamiętany przez ludzi, grany. I ja myślę, że napisał nie jeden taki utwór, który będzie żył przez cały czas. To będzie, na pewno będzie Orawa, na pewno będzie Krzesany, na pewno będą jego utwory wokalno-instrumentalny jego, ale nie mówię już o muzyce filmowej, w której przecież słychać jego nieprawdopodobną muzykalność, melodykę, która w nim żyła, jego romantyzm, prawda? Walce zresztą prosił mnie o to, żebym opracowała jego muzykę filmową dla mojej orkiestry. I cieszył się z tego, że będziemy grać. Graliśmy przecież koncert z jego muzyką filmową właśnie w Tokio. Jego utwory, jego muzyka w różnych stylach rzeczywiście towarzyszyła mojemu i mojej orkiestry życiu prawie na co dzień. Ja do niego dzwoniłam od wielu lat i mówiłam mu o tym, jakiego utwory są przyjmowane na świecie. graliśmy wielokrotnie w różnych krajach, Orawę choćby. I dla mnie to było fascynujące dosłownie, w jaki sposób różne nacje, które wydawałoby się w naszym pojęciu są bardzo nie emanujące energią i spontanicznością, jak przyjmują Orawę, że Anglicy, Japończycy, no nie mówię już o Włochach, Niemcy, okrzyki brawo na stojąco, przybiegali po koncercie rozgorączkowani, pytając się, kto napisał, prawda, kto to jest. Ja wtedy mówiłam, no to jest właśnie ten sam kompozytor, który pisze muzykę filmową, który napisał muzykę do Drakuli. No, ach, tak, no to wiesz, to było przeżycie dla melomanów różnych krajów. Słyszeć taką energię i widać, że tego rodzaju muzyka jest bliska wszystkim nacjom i ona porusza struny naszej wrażliwości. Ze względu na to, w jakiej szerokości geograficznej mieszkamy i żyjemy.
Chociaż Wojciech Kilar, ja pamiętam w rozmowie z nim, on się trochę dystansował od muzyki filmowej. On jakby chciał chyba zostać zapamiętany z tych utworów innych.
Na pewno, zresztą no w pewnym sensie mówisz dystansował. Może tak, ale to jest coś takiego, co siedzi w każdym kompozytorze. Krzesimir Dębski, pisząc tyle muzyki filmowej, pisząc do seriali muzykę, przepiękne piosenki, on cały czas wewnątrz chce być również kompozytorem muzyki poważnej, prawda? Krzysztof Knitel, który pisał przepiękne piosenki, i pamiętamy, Magda Umer śpiewała koncert jesienny na dwa świerszcze, to Krzysztofa Knitla. On potem przestał pisać tego rodzaju muzykę i zaczął pisać muzykę poważną, prawda? Nawet wszedł w elektronikę. Coś takiego jest, że kompozytor nie chce być tylko twórcą takiej lekkiej muzy w muzyce, ale chce przekazać coś głębszego, co w nim wewnątrz siedzi.
No tak smutno, że jeśli chodzi o Katowice, to opus zamknięte tworzą dwaj kompozytorzy, Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar.
Tak, tak. I rzeczywiście no, obaj byli w podobnym wieku i obaj w krótkim czasie nas opuścili. Naprawdę no, smutno. Smutno mi, że tak jakoś się oddalili od nas. I zostaje tylko ta muzyka, która już została napisana, została nagrana i teraz możemy tylko ją powielać, interpretować od nowa, a już jej nie usłyszą.
Rozmowie z Agnieszką Duczmal towarzyszyły dwa utwory Wojciecha Kilara. Była to Orawa, o której opowiadała szefowa orkiestry kameralnej Amadeus Polskiego Radia, ale także Benedictus z Missa pro Pace. Tu słuchaliśmy Izabeli Kłosińskiej oraz Orkiestry Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. A oto, co powiedział Wojciech Kilar w 2002 roku, kiedy w Poznaniu właśnie profesor Stefan Stulik-Grosz przygotowywał nasze wykonanie Missa pro Pace Wojciecha Kilara.
Ja przeszedłem taką drogę, jaką zresztą przeszło głównie to pokolenie, z którym ja się jakby identyfikuję, to znaczy moich mniej więcej równolatków, czy bliskolatków, prawda, czyli tych obecnych właśnie gdzieś tam około 70 będących. Rzeczywiście od takiego okresu, no jeszcze wpływów muzyki dwudziestowiecznej, typu powiedzmy Strawiński, Bartok, Prokofiev, Szostakowicz i tak dalej, w czym nawet tkwił nasz największy mistrz jeszcze zmarły i nieodżałowany Witold Lutosławski, u którego też można jeszcze w jednym z jego zresztą największych i najpopularniejszych dzieł, które przetrwają na pewno setki lat, mianowicie w koncercie na orkiestrę, można odnaleźć jeszcze te echa. No poprzez okres taki, nazwijmy go tej szkoły polskiej, to tak nazywano, prawda. Potem poprzez jakby znużenie tą awangardą, przez okres minimalizmu, to zwłaszcza takie dwa utwory, Upstairs, Downstairs i Przygrywka i Kolęda, no do tego okrzesanego w 1974 roku, który ja sam nazywam, tak ja to sprawdziłem niedawno w kalendarzyku, 14 lipca, godzina 14.22, skończyłem okrzesanego. I zaraz wsiadłem w samochód i pojechałem do Zakopanego, więc ponieważ 14 lipca, więc ja to nazywam takim moim osobistym zburzeniem awangardowej Bastylii, to jakoś tak samo przyszło. To jakoś tak samo przyszło i ja właściwie przed tym prawykonaniem Krzesanego nie bardzo wiedziałem, co napisałem. W każdym razie to był pierwszy już utwór, który ja pisałem bardzo długo, bo ja dawniej pisałem szybko. Że trzeba na każdej warszawskiej jesieni, gdzieś tak od 60 roku mniej więcej coś pokazać. Ja właściwie co, 62, 63, 64, 65, 66. Ciągle pokazywałem jakieś nowe utwory i zauważyłem, że one są właściwie coraz, można powiedzieć, słabsze, coraz mniej w nich życia. Jest tak, jak powiedzmy Riff 62 był takim utworem napisanym rzeczywiście tak od ręki, tak mi też to tak samo wyszło. Potem to już tak szedłem za ciosem. Pani Jenerik było podobne. To już było takie, za przeproszeniem, żyłowanie tego samego. uważam, że ten okres był konieczny, ten okres powiedzmy głównie lat 60., że trzeba było przez to przejść, że wiele elementów wtedy, które myśmy wymyślali, czy w świecie wymyślano, no weszło do muzyki, jakoś ją odświeżyło, no ale to się, ja wiem, no nie sprawdziło się. Zresztą co znaczy słowo awangarda? No awangarda, czyli straż przednia, prawda, która się wysuwa, no ale potem sama straż przednia niczego nie zrobi, musi dojść cała armia, a ta armia u nas to jest Bach, Monteverdi, Chopin, Gesualdo da Venosa, Schumann i tak dalej, mnisi gregoriańscy. I to jest ta armia. Czasem się ktoś wysunie i to tworzy te nowe jakości. To są konieczne są te różne awantury chwilowe, takie, żeby muzykę jakby odświeżyć. Ten sam akord, czyli mówię, że to jest tradycyjne, powiedzmy, ale że ten sam akord, identyczny akord użyty, powiedzmy, przez romantyka czy przez klasyka, ale w innym otoczeniu, w innej funkcji, jest innym akordem.
Coś takiego. Czy mogę a propos tego akordu zapytać, bo podobno ma pan swój ulubiony akord. Nie jest ani durowy, ani molowy.
No to jest rzeczywiście ten taki akord impresjonistyczny, to jest powiedzmy A, C, E, G, powiedzmy. To jest ten taki akord, no ja go zwłaszcza lubię w tej pozycji takiej, kiedy w dole jest tercja, to znaczy w basie jest E, a potem jest G, H, D, E. No lubię ten akord. Ojciec muzyki współczesnej to jest Debussy, to wszystkie bulezy Stockhauseny się do tego przyznają, że gdyby Debussy tak muzyką nie poruszył, tymi swoimi kawałeczkami. Ja pamiętam, to było po prawykonaniu Orawy w Zakopanem to było. No, cudowne rzeczy. Orawa, w tym się wychodzi i widzi się te góry. Grała Polska Orkiestra Kameralna, jeszcze istniejąca wtedy, Wojtek Michniewski. Góralskie korzenie, wspaniale to zupełnie wykonywał. Wtedy nasz przyjaciel, nieżyjący już świetny poeta Tomek Bluziński mówi, będziecie się smażyć w piekle, mówi, na samym dnie za to, że szatańskie moce są w nas. Ja wtedy mówię, nie, no Tomku, tak na samym dnie, nie, no jeszcze Bach tam pod nami będzie. A wtedy Górecki mówi, a Mozart jeszcze niż. Ja pani, bo jednak ten Mozart, no to jest zadziwiające, to jest zjawisko fenomenalne. Bawił się tą muzyką w ogóle, pisywał na rozrywkową muzykę właściwie. A ten Bach z całą swoją gigantyczną mądrością, no i jednak ten Mozart jakby bliżej nieba z tymi swoimi kwiatuszkami prostymi. Ta polifonia jego, no cóż to przy Bachu, to dzieci nada w ogóle, te komplikacje, te fugi Mozarta, różne tam komplikacje w rekwiem. Gdzie mu tam do poziomu Bacha, powiedzmy. Taki to no, naturalny kwiatuszek sobie wyrósł, rzeczywiście jakby Pan Bóg na tego jedynego spojrzał łaskawym okiem. Musiało przyjść to doszlusowanie tej wielkiej armii przeszłości do awangardy, musiało ją wchłonąć i w XX wieku wymyślono niektóre rzeczy takie no troszkę nie z ucha płynące. Jakby to się nie przyjęło, jednak ta dodekafonia i ta technika i punktualizm, bo no jest to wyrozumowane. Taki chyba czas idzie i ta muzyka zaczęła się coraz bardziej jakby upraszczać. No wtedy ten Kresany był rzeczywiście pewnym szokiem.
W utworach sakralnych pan już trochę od Angelusa i Exodusa taką drogą postępował.
Tak, no Angelus, powiedzmy Exodus, no to jest, on miał taką wyraźnie prowokacyjną, powiedzmy taką, no to wtedy to ja wiedziałem, że to będzie zabawa. To wiedziałem, że będą gwizdy i tak dalej. To już jak skończyłem Exodus, to już wiedziałem, co się może dziać po wykonaniu. No też jakoś się trzyma. Jakoś się przyjął jako no, właściwie taki trzeci mój utwór po Kresanym i Orawie, który no też się trzyma na estradach.
Thank you.
Ale w pana wypadku jest ta ogromna twórczość filmowa, muzyka do ponad 200 filmów i ja myślę, że tutaj jest pan noszony na rękach, mówiąc krótko.
Tak, no to jest prawda. No 100 scenariuszy, który u mnie w domu jest, których ja nie przyjąłem, jest no wysoki, już sięga 2 metrów, tak stoi w kącie za szafą. Czasem mnie pytają właśnie, co pan stawia wyżej. Strawiński kiedyś pracę kompozytora filmowego przyrównał do pracy tapeciarza. No, jak można architekta, który zbudował operę w Sydney, porównać z tym, który tam wnętrza projektował chociażby. No, to jest rola kompozytora filmowego. A tutaj ja jestem architektem, więc oczywiście, że to jest w wypadku mszy czy innych moich utworów, to jestem architektem. Natomiast tych propozycji filmowych mam bardzo dużo, no i to muszę powiedzieć, że to się pisze dość łatwo i dość szybko. Jeśli chodzi o największe filmy w historii, przeważnie się wymienia albo Pasternik Potiomkin, albo Obywatel Kane. Czy panie pamiętają, kto napisał muzykę do Obywatela Kane? Ja nie wiem, a mniej więcej w tym czasie powstawało Bolero. Przybitego z wiatrem, wie pani, kto napisał muzykę? No ale wie pani, kto napisał Święto Wiosny, kto napisał Petruszkę i tak dalej, mimo że to dawne czasy. Także to jest działalność użytkowa, no ale oczywiście wie pani, co ja temu szalenie dużo zawdzięczam. Ja zawdzięczam temu nie tylko korzyści materialne, zawdzięczam temu masę przyjaźni, zawdzięczam temu troszkę też może inne zachowanie, że jednak my tacy jesteśmy zamknięci muzycy w tych naszych norach, zwłaszcza kompozytorzy. No, także współpracę z filmem, który jest przemysłem, no bo o tym się ciągle zapomina, że to jest przemysł. To się wszystko liczy jednak głównie w pieniądzach. Czy 1% filmów jest artystycznych, produkowanych film w świecie? Ja myślę, że 1 promil chyba, biorąc pod uwagę ilość filmów, jeszcze doliczając kino indyjskie, które produkuje najwięcej filmów, zdaje się, na świecie. To jest głównie przemysł, który czasem, i to bardzo rzadko, bywa sztuką, a tak no jest przyjemnością. Nauczyłem się trochę dyscypliny, pojeździłem po świecie, ludzi poznałem, serdecznych przyjaciół w Polsce, takich chociażby jak Kazimierz Kłuc, Krzysztof Zanussi, jak Andrzej Wajder. Po prostu już nie bardzo do tego czasu mam, nawet załóżmy, że będę żył 100 lat, to jednak tego czasu nie jest tak wiele, jeszcze chciałbym coś napisać. Właśnie coś takiego, co będą pamiętali, ale też podróże po świecie, kraje, do których bym nigdy nie pojechał, na przykład zawsze mi mówili, że Australia jest strasznie nudna, no przy okazji portretu damy Jane Campion, no spędziłem kilka dni w Australii, która mnie zachwyciła, na pewno nigdy bym tam nie dotarł, ale no to powiedzmy, ludzkie doświadczenia niezwykle interesujące, niepojęte zupełnie, ja to rzadko opowiadam, ale mało kto o tym wie, że jak ja przyjechałem do Los Angeles, żeby się zobaczyć z Coppolą, to ja od razu na drugi dzień się rozchorowałem. To dość poważnie i leżałem tydzień w szpitalu, a ten film Coppoli, Dracula, on miał nóż na gardle wtedy. On miał długi, gdzieś sięgający prawie 100 milionów dolarów, zagrożona hipoteka domu. Dlaczego on zrobił Draculę? Żeby ratować swoją sytuację finansową. I teraz, wie pani, sprowadzają faceta już starszawego mocno, zbliżającego się do 60, gdzieś tam z dalekiej Polski, od razu się rozchorował. Wyobrażam sobie, co się działo w produkcji. Co natychmiast wyrzucić go, podziękować grzecznie i tak dalej. To trzeba autorytetu ludzi takich, jakich jest kilku. No, autorytetu ludzi typu, powiedzmy, Coppola, Scorsese, Spielberg, Woody Allen. No, tych kilku takich jest. Już mi trudno wymienić dalsze nazwiska. Takich, którzy jak powiedzą, że tak ma być, to tak ma być. Coppola powiedział nie, ja chcę tylko Kilara. I ja podejrzewam, że to oczywiście wiem, że się zaczęło od razu piekło w świecie, zaczęły się zgłaszać kompozytorzy masami natychmiast, by pani do Coppoli. Mimo, że ta choroba miała dość poważne konsekwencje, jeszcze przez parę miesięcy ja byłem nie do użycia, to Coppola, żeby mi zaoszczędzić wysiłku, no, spotkał się ze mną bliżej. No, w Paryżuśmy się spotkali, powiedzmy, na rozmowy o tej muzyce. Więc taki dziwny w tym świecie, który uchodzi za taką okrutny, no tylko wyłącznie pieniądze i tak dalej, jak coś się zacina, to natychmiast cię wyrzucają. No to był ewidentnie ludzki gest. A jestem pewien, że wytwórnia drżała ze strachu i robiła wszystko, żeby Coppola ze mnie zrezygnował, no bo ten facet jest polski, jest stary, jest chory. Thank you.
Słuchaliśmy archiwalnej rozmowy z Wojciechem Kilarem, zarejestrowanej w 2002 roku przed poznańskim wykonaniem Misa Propace, kompozytora. Ostatni kontakt z Wojciechem Kilarem miałam w Katowicach w maju 2011 roku, gdy to odbierał nagrody imienia Jerzego Kurczewskiego, a wtedy dzielił się takimi refleksjami.
No i pani, no to, co powiedziałem po odebraniu tej nagrody, to było naprawdę, ja właśnie aż się bałem to mówić, żeby nie być posądzonym o jakąś taką, no, fałszywą skromność, ale no tak to odczuwam, no jest to ogromnie, ogromnie wzruszająca nagroda i satysfakcjonująca ogromnie zawodowo i jednocześnie z jakichś osobistych zupełnie względów, dlatego że jeśli chodzi o stronę, że tak powiem, właśnie czysto muzyczną, zawodową, to jak powiedziałem, to ja byłem zaskoczony tą nagrodą, dlatego że ja nie mam wielu utworów chóralnych. Myślę to o utworach a cappella. No mam ich właściwie zaledwie kilka. No oczywiście, jeśli wziąć pod uwagę inne moje utwory, takie jak Msza, jak Dwie Symfonie z chórami, jak Tedeum, jak Veni Creator, jak Magnificat, Angelus, Ogrodzica, czyli tych utworów takich wielkich na ogromne zespoły, to mam wiele. Natomiast to, co jakby zaniedbywałem, to jest muzyka właśnie na chóra cappella. To jest ten taki, powiedziałbym, chleb codzienny, który dociera do ogromnej ilości ludzi. Jest taką niesłychanie szlachetną, powiedziałbym, formą muzyczną. To tego miałem mało. Ale jest też strona emocjonalna, no przede wszystkim jeśli odbiera się ją z rąk córki mistrza, no to przecież to jest rzadkie i wspaniałe, wzruszające wydarzenie. Z kolei wręcza ją mój kolega, znakomity kompozytor i świetny kolega Krzysztof Meyer. No i mam świadomość, że przede mną, no, przyjmowali ją moi od wielu, 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 wielu lat, wielu dziesiątek lat, można powiedzieć, przyjaciele, tacy właśnie jak Andrzej Koszewski, jak świętej pamięci Henryk Mikołaj Górecki, jak kochany Stefan Stuligrosz, ale przy tej okazji właśnie jakieś ostatnio nawiązane takie bliższe stosunki z panią Anną Szostak, z Camerati Silesia i z panem Janem Łukaszewskim z gdańskiego chóru. Ta nagroda jest pięknym doświadczeniem muzycznym i ludzkim. I taki, no jak mówię, nigdy nie jest za późno naukę. Trochę się z tej okazji nauczyłem, trochę przemyślałem swoich spraw. Poznań, no to są oczywiście kontakty muzyczne przede wszystkim. No poza tym jakaś też wdzięczność, która to jest moja nagroda poznańska. To jest nagroda duszpasterstwa Pierścień Męców Betlejemskich. To jest nagroda Hipolita Cegielskiego i nagroda Kawalerów Maltańskich. Czyli to jest moja czwarta nagroda poznańska. No, czyli tym samym jestem przez to miasto najbardziej jakby obdarowanym nagrodobiorcą, jeśli tak można prosić. Wszystkie są niesłychanie właśnie wzruszające i piękne.
Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z utworu Wojciecha Kilara. Będzie to Dona Nobis Pacem z jego mszy, a słuchamy zespołu śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia, przygotowanego przez Annę Szostak. A za uwagę dziękuję już państwu Alina Kurczewska i Jarosław Pachczyński. Żegnamy się muzyką Wojciecha Kilara. Żegnamy się z tym wybitnym polskim kompozytorem.